audycję Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie, a nowy tydzień rozpoczynamy od tematu szkolnictwa wyższego. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są doktor habilitowany inżynier Rafał Górski, profesor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, prorektor do spraw kształcenia i rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie, panie rektorze, i cieszę się, że bierze pan udział po raz pierwszy w audycji Gość Dnia.
Tak, po raz pierwszy. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Ale nie po raz pierwszy jest z nami dr Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych PANS filii w Mławie. Dzień dobry, panie dziekanie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak państwo wiecie, uczniowie już poszli do szkół, już pewnie pierwsze klasówki się odbyły, a studenci jeszcze mają troszeczkę czasu. Natomiast uczelnia pracuje pełną parą. Jak wiemy, trwa nabór na studia, odbywa się rekrutacja. Jak przebiega, jeśli chodzi o Wydział w Mławie, panie dziekanie?
Szanowni państwo, pani redaktor, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami rekrutacji. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku, niemniej sytuacja jest dynamiczna. Rekrutację prowadzimy praktycznie do końca września, ale już w tej chwili mogę się pochwalić, że na bezpieczeństwo wewnętrzne zarejestrowało się 118 osób. Mówię o danych na ten dzień, na dziś. Jeżeli chodzi o logistykę, pierwszy i drugi stopień, tutaj rekrutacja jest troszeczkę słabsza, niemniej jednak jest też bardzo dobra, ponieważ mamy już około 60 osób na pierwszy stopień studiów i około 40 na drugi stopień studiów. Niemniej jednak czekają nas wrześniowe obrony i myślę, że na drugi stopień studiów, na studia magisterskie, będziemy mieli jeszcze więcej studentów.
Który moment jest jeszcze takim ważnym w ostatnim etapie rekrutacji?
Pani redaktor doskonale przewiduje, że jest to koniec miesiąca, kiedy kończą się wakacje, kiedy są ostatnie obrony, kiedy jeszcze osoby te, które się nie zdecydowały na studia, przychodzą do nas. Wtedy mamy taki dynamiczny skok, jeżeli chodzi o liczbę naszych przyszłych studentów. Uważam, że nawet 30, może nawet do 50% to jest właśnie wrzesień, więc patrzę z optymizmem w najbliższe tygodnie, najbliższe dni.
Panie rektorze, czy to rekordowa rekrutacja w tym roku się zapowiada, czy te rekordowe są za nami? Jak to wygląda?
Oczywiście mamy nadzieję, że będzie to rekordowa rekrutacja, jednak z ostatecznym takim stwierdzeniem musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Na obecną chwilę trwa trzeci etap rekrutacji, potrwa on do 18 września. Jeżeli będziemy mieli jeszcze możliwości, będą wolne miejsca, planujemy rozpocząć jeszcze rekrutację uzupełniającą w dniach 21-24 września. Na ten moment po dwóch etapach rekrutacji możemy powiedzieć, iż przyjęliśmy 453 studentów na studia stacjonarne. I coś, co myślę, że warto wspomnieć, na kierunki pielęgniarstwo i fizjoterapię już ta rekrutacja została zakończona. Na pielęgniarstwo już po pierwszym etapie rekrutacji musieliśmy zakończyć rekrutację, gdyż wypełniliśmy limity przyjęć. Ponad półtorej osoby na miejsce mieliśmy w tym roku już w pierwszym etapie rekrutacji. Także na ten moment...
Sukces i fenomen medycznych kierunków.
Tak, około medycznych myślę, że w tym roku tak, mamy ten sukces, udało nam się to osiągnąć i tym samym myślę, że możemy być dumni z takiego etapu rekrutacji. No i tym samym pokazujemy, że ta oferta nasza edukacyjna, naszej uczelni jest dobrze dostosowana do naszego regionu. Już faktycznie to zainteresowanie jest naszymi kierunkami.
Powróćmy do Mławy. Panie dziekanie, no nie ukrywam, że Mława kojarzyła się dotąd z elektroniką. Za sprawą również firmy, która tam funkcjonuje w Mławie, ale zdecydowaliście się, władze uczelni zdecydowały o wygaszeniu tego kierunku. Powiedzmy, co było tego przyczyną?
Była to trudna decyzja, ale pozwólcie państwo, że zanim odpowiem, postawię taką tezę, że uczelnia, która produkuje tylko dyplomy, nie ma racji bytu obecnie. Przyglądamy się sytuacji na rynku pracy, przyglądamy się sytuacji w szkołach średnich i niestety to był ten główny powód. W Mławie nie ma już klas elektronicznych. Niedaleko nas, bo w Pułtusku było takie znane technikum, które szczyciło się tym, że kształci elektroników.
O, wielopokoleniowe nawet.
Wielopokoleniowe. Mm-hmm. O tym samym myślimy, nie chciałbym tu nazwy wymieniać. Niestety tam też mój przyjaciel, dyrektor, stwierdził, że dalej nie będzie tego kierunku kontynuował. Też gdzieś ta elektronika uciekła. A drodzy państwo, rzeczywistość nie jest dosyć różni. Jeżeli nie elektronika, to informatyzacja. To, o czym chcę powiedzieć, a jeszcze nie powiem, bo zapewne to będzie kolejne pani pytanie, co w zamian. Zatem przyjrzeliśmy się sytuacji, zobaczyliśmy, jak wyglądają nabory, stwierdziliśmy, że dalej no, jest to nieuzasadnione i ekonomicznie, i z takich przyczyn praktycznych zdecydowaliśmy na zamknięcie tego kierunku. Jest nam niezmiennie przykro i dziękujemy też, ja dziękuję tutaj wszystkim osobom, które ten kierunek przez wiele lat tworzyły. Faktycznie to była taka wizytówka Mławy. Mława kojarzyła się z elektroniką. Niemniej jednak myślę, że Mława będzie się kojarzyła też z rozwojem dalszych naszych kierunków i naszej oferty edukacyjnej.
A jak długo jeszcze będzie kierunek prowadzony, kiedy ostatni studenci opuszczą mury uczelni?
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. W poprzednim roku już nie prowadziliśmy rekrutacji, zatem zostało nam 2 2-2,5 roku prowadzenia tych studiów.
Czyli jeszcze jakiś czas studenci.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Muszą dokończyć i nie wyobrażamy sobie, że sytuacja wyglądała inaczej. Studenci
myśli pan, że rynek już się nasycił absolwentami tego kierunku?
Odpowiedź na to pewno jest trochę bardziej złożona niż taka czysto ekonomiczna. Myślę, że tu trzeba doszukiwać się w zmianach też stricte społecznych, bo Alvin Toffler mawiał o społeczeństwie trzeciej fali, gdzie przyjdzie ta fala informatyzacji i zmieni całkiem stosunki społeczne. Też pracę, też formę pracy, godziny pracy, a nawet to, jak będziemy się komunikować. Przecież to mamy w tej chwili, to obserwujemy. W związku z tym może nie taka elektronika, którą można zastąpić maszynami, bo to też się dzieje, a kierunki pokrewne będą tutaj teraz na topie.
Specjalnie tak, proszę państwa, przedłużam rozmowę, za chwileczkę ogłosimy co w zamian, ale ja chciałabym jeszcze podkreślić, że to nie jest jakaś rewolucja w filii w Mławie, ponieważ tam i dziennikarstwo było, i polonistyka z logopedią, i tak, inne kierunki, które z czasem zostały wygaszone. Tak więc nic nadzwyczajnego, zmiana kierunków.
Oczywiście musimy dostosować się do sytuacji bieżącej. Drodzy państwo, to, co jest teraz potrzebne, to, czego potrzebujemy, to będziemy robić.
Panie rektorze, bardzo proszę.
Że dobra uczelnia powinna umieć wycofać się z kształcenia po prostu w obszarze, gdzie ten rynek, tak jak tu pan dziekan wspomniał, jest już nasycony. Tak jak działo się właśnie w historii naszej uczelni. Tak? Część kierunków, gdzie absolwenci mieliśmy coraz mniej osób chętnych na ten kierunek, absolwentom mieliśmy wrażenie, że jest trudniej znaleźć pracę. Tak odpowiadało nam, wiesz, otoczenie społeczno-gospodarcze, że w tym zakresie już mamy przesycenie. I tak jak pani redaktor wspomniała, część kierunków musieliśmy już w trakcie też zamykać, więc nie jest to z pewnością jakaś nowość, tak? Raczej dostosowanie się do rynku, który obecnie obowiązuje, do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego.
A proszę powiedzieć, jak odbierane jest w tym kontekście bezpieczeństwo wewnętrzne i logistyka? To takie najbardziej topowe kierunki, panie dziekanie, jakie możemy na obecny czas sobie wyobrazić?
Unikam stwierdzenia topowe, bo trudno zdefiniować, czym jest ten kierunek topowy. Niemniej jednak my pracujemy ściśle w rozumieniu o czym pan rektor był uprzejmy powiedzieć, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nasza rada konsultacyjna, z którą spotykamy się już od kilku lat, jednoznacznie stwierdziła, że tak, logistyka to jest ten kierunek, bezpieczeństwo to jest ten kierunek, ale żeby podejść do tego holistycznie, to zaraz powiemy też o tych następnych propozycjach, które zostały tutaj przygotowane i mam nadzieję wkrótce będą funkcjonować. Czemu bezpieczeństwo? Drodzy państwo, wszyscy z nas śledzimy informacje, które docierają za pośrednictwem mediów, czy też mediów społecznościowych i widzimy, co dzieje się w Hiszpanii, co dzieje się we Francji. Jak wiele wymiarów bezpieczeństwa w tej chwili możemy wymienić. Nie mówię tylko o katastrofach, nie mówię o takich zagrożeniach militarnych czy paramilitarnych, ale też bezpieczeństwo dnia codziennego. W związku z tym wcale nie dziwi mnie 118 osób zarejestrowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne.
Kto ubiega się o status studenta na bezpieczeństwie wewnętrznym?
Tutaj przekrój, jeśli chodzi o studentów, mamy dość szeroki, bo są to osoby, które już pracują faktycznie, już zajmują się tym bezpieczeństwem wewnętrznym, ale są to też młodzi ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy, zaraz po maturze i nie wyobrażają sobie innej pracy niż w bezpieczeństwie. A trzeba dodać, że kierunek bezpieczeństwa wewnętrzne jest bardzo ciekawym kierunkiem, nie tylko dla mężczyzn, ale też dla kobiet. To jest taki kierunek, który łączy dużo treści o charakterze praktycznym z treściami teoretycznymi i ten wymiar praktyczny jest tu bardzo, bardzo istotny, bo my faktycznie przygotowujemy osoby, które są gotowe do pełnienia określonych ról, czy to w służbach mundurowych, czy to w centrach zarządzania kryzysowego, czy też w innym charakterze.
Trzeba podkreślić, że w ramach programu OLIOC zmieniły się wymagania i kompetencje samorządów, które także wymagają wsparcia, informacji ludzi, którzy na tym się znają, a więc myślę, że po takim kierunku to absolwenci absolutnie będą te kryteria spełniali.
Zdecydowanie to dostrzegamy, nie tylko prowadzimy takich treści kształcenia, ale sami jako wydział prowadzimy dla podmiotów zewnętrznych szkolenia z zakresu obrony cywilnej i obrony ludności. Prowadzimy je naprawdę bardzo wysokim poziomie i tutaj też dziękuję wszystkim podmiotom, które nam zaufały i zlecimy takie szkolenie. Myślę, że obrona cywilna i obrona ludności, zwłaszcza dziś, to jest coś, co będziemy najbardziej rozwijać.
Panie rektorze, panie dziekanie, mieliśmy taką sytuację kilkanaście dni temu, mianowicie burza z nawałnicą, która dokonała ogromnych zniszczeń. Jak się wtedy reaguje na taką sytuację? Czy tutaj absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bo wiem, że macie nawet takie programy państwo, tak, Jaśmin, na których można uczyć się, jak reagować. Czy właśnie wtedy umiejętności będzie można pokazać?
Jak najbardziej tak, studenci są do tego przygotowani. Uwzględniliśmy to w programach kształcenia. Mamy tutaj szereg warsztatów, które przygotowują to udziałem praktycznym. Są to warsztaty z zakresu przyjrzej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez doktora Kadeckiego. Są to warsztaty z zakresu terenoznawstwa, a nawet warsztaty strzeleckie na strzelnicy. I jeżeli pani redaktor pozwoli, to tak górnolotnie stwierdzę, że bezpieczeństwo oczywiście nie jest wszystkim, ale wszystko, co nas otacza bez bezpieczeństwa, byłoby niczym. W związku z tym myślimy o tym i cały czas rozwijamy tę naszą ofertę i dostosujemy nasze programy kształcenia.
Myślę, że tutaj też warto dodać, iż same bezpieczeństwo wewnętrzne, tak jak pan dziekan wspomniał, jest już bardziej wyspecjalizowane ku temu, ale oferta nasza kształcenia również na innych kierunkach przewiduje zajęcia, które odpowiadają właśnie zarządzaniu kryzysowemu, jak zachować się w danych sytuacjach kryzysowych. Mam tu na myśli chociażby pielęgniarstwo czy pracę socjalną, gdzie faktycznie takie zajęcia są organizowane. I wtedy nie tylko studenci bezpieczeństwa, ale także innych kierunków staramy się ich przygotować tak naprawdę na każdą sytuację życiową, która mogłaby wystąpić.
Ja tak myślę, że każdy student powinien być przeszkolony w kierunku bezpieczeństwa i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach, niezależnie od kierunku.
Dokładnie.
Logistyka, proszę państwa. No, bez logistyki trudno byłoby funkcjonować, cokolwiek zorganizować, a więc no, chyba jednak będę się trzymała tego nazewnictwa. Jest to topowy kierunek, panie dziekanie.
Proszę uprzejmie, nie będę protestował. Oczywiście jest to topowy kierunek. Dlaczego nie jest topowy? Proszę zwrócić uwagę na to, szanowni państwo, na historię. Co się działo, jak się rozwijały duże cywilizacje? Tam, gdzie były przepływy towarów, tam, gdzie były trasy komunikacyjne, tam, gdzie były wielkie rzeki, tam budowały się wielkie cywilizacje. My teraz jesteśmy w takiej sytuacji polityczno-gospodarczej czy geopolitycznej, że no, leżąc w środku Europy, nie możemy tego nie wykorzystać, nie możemy pominąć tych atutów, które w tej chwili mamy i my to robimy. I my to robimy bardzo dobrze. W związku z tym musimy kształcić logistyków. I tutaj ja zawsze rozmawiając o tym, uzasadniając, dlaczego logistyka, wracam do kilku lat wstecz, kiedy jeszcze byłem kierownikiem zakładu i pierwsi nasi studenci poszli na praktyki. Po praktykach wrócili i powiedzieli, no tak, ale my już byśmy chcieli podjąć pracę, bo już po pierwszych praktykach padały propozycje pracy dla tych osób. I to się nie zmienia. Ciągle logistycy potrzebni i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat będą potrzebni.
Jaki jest system teraz kształcenia na kierunku logistyka?
Zarówno na kierunku logistyka, jak i na bezpieczeństwie wewnętrznym kształcimy na studiach głównie stacjonarnych. I tu, żeby ułatwić naszym studentom pracę zawodową, kształcimy w systemie dziennym, taki typowo dziennym, ale też dziennym z połączeniem studiów weekendowych, co oznacza, że zajęcia, które muszą się odbyć na uczelni, odbywa się na uczelni, ale część z tych zajęć realizujemy w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, a część w weekend, czyli w sobotę i niedzielę. W związku z tym studenci, którzy pracują, mają szansę uczestniczyć w wykładach, które też już częściowo odbywają się zdalnie. Jest to taki wymóg czasu, więc też nie jestem z tym walczyć, dostosowujemy się do tego. Część zajęć praktycznych, zwłaszcza laboratoryjnych, realizują albo popołudniami, albo w soboty i niedzielę.
Panie rektorze, to jest tutaj ta cecha uczelni, że można pracować i można studiować na studiach dziennych, no powiedzmy sobie wprost. Jak wygląda ta współpraca właśnie z firmami, które praktyki oferują? Jak to generalnie ma się do studiowania w uczelni zawodowej?
Staramy się dostosować nasze programy studiów, naszą realizację zajęć do potrzeb studentów. Nie zapominajmy o tym, że studenci są najważniejszą jednostką u nas na uczelni, to dzięki nim uczelnie funkcjonują i oni są najważniejsi. Staramy się być na tyle elastyczni, aby studenci, tak jak wspomniał tutaj pan dziekan, mieli możliwość podjęcia pracy zawodowej i jednocześnie u nas studiowali. Wymóg czasu, o którym wspomniał pan dziekan, my bardziej wprowadzamy na większości kierunków część zajęć w formie zdalnej, tak żeby również studenci mieli tą możliwość uczestniczenia w wykładach, czy to popołudniowych. Staramy się po prostu podchodzić elastycznie do studentów. To jest nasz priorytet tak naprawdę. I tu jeszcze ważna informacja, o której wspomniał pan dziekan. Myślę, że na większości kierunków jest tak, że studenci pierwszy rok faktycznie są u nas poniedziałku do piątku, studiują dziennie od 8 do którejś godziny.
No ale trzeba postudiować.
Trzeba postudiować, idą na pierwsze praktyki, wracają po praktykach i przychodzą, panie rektorze, może jednak trochę później te zajęcia, bo my już chcemy podejmować pracę zawodową. Idziemy z duchem czasu i modyfikujemy ten harmonogram zajęć tak, aby studenci mieli możliwość uczestniczenia. Jeżeli chodzi o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to jest tak naprawdę, w mojej opinii, fundament funkcjonowania naszej uczelni. Jesteśmy uczelnią profilu praktycznym. Mamy za zadanie kształcić praktyków, mamy kształcić praktyków dla północnego Mazowsza, dla regionu i to jest naszą podstawą i ciężko sobie wyobrazić to kształcenie praktyczne bez współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cały czas ono jest rozwijane. Przede wszystkim realizujemy to w formie, aby nie było to tylko podpisanie umowy i odstawienie jej do segregatora, bo to oczywiście niczemu nie służy. Stawiamy na tą rzeczywistą, realną współpracę, na wspólne inicjatywy. zarówno z przedsiębiorstwami, które są w naszym otoczeniu, ale także instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi. Jest to priorytet funkcjonowania naszej uczelni. I tak naprawdę ta współpraca działa w dwie strony, ponieważ my przygotowujemy kadry dla regionu, ale jednocześnie mamy informację zwrotną. Nasi partnerzy przekazują nam informację, co dzieje się na tym rynku pracy, jaka wiedza, jakie umiejętności tym studentom naszym są potrzebne, aby nie mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia i żeby też spełniali, nazwijmy to, wymagania przedsiębiorców, którzy w naszym regionie są. Tak więc ciężko sobie też wyobrazić funkcjonowanie nasze bez tego otoczenia, ponieważ raz, że część kadry naszej dydaktycznej są to praktycy, czyli osoby, które rzeczywiście pracują w zakładach pracy i dzięki temu też na zajęcia do naszych studentów mogą przynosić rzeczywiste problemy, które spotykają w swojej pracy zawodowej. Dwa, konsultowanie programów studiów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedsiębiorstwami. To też jest nasz priorytet. Otoczenie społeczno-gospodarcze, przedsiębiorcy współpracują z nami przy tworzeniu tych programów studiów. Często zwracamy się też do nich z pytaniami, co możemy poprawić, jak to może wyglądać, jakie kompetencje możemy u studentów bardziej rozwijać. Tak dawno mieliśmy spotkanie i otrzymaliśmy odpowiedź, że studenci są dobrze przygotowani merytorycznie do zajęć, wszystko jest do realizacji pracy zawodowej. Przebiega ona wtedy bardzo dobrze, ale też wspomniano nam, że części rzeczy są w stanie nauczyć każdego pracownika w przeciągu miesiąca, dwóch, ale nie są w stanie wyrobić pewnych kompetencji miękkich, jako określone jako kompetencje miękkie, czyli przystosowania, powiedzmy, do pracy, umiejętności samokształcenia się, skupienia na tej pracy, pracy zespołowej. Więc na takie kompetencje też staramy się stawiać w naszym kształceniu. Jeżeli chodzi jeszcze o ten praktyczny profil kształcenia, myślę, że też podstawą tego są praktyki zawodowe, które są u nas realizowane na uczelni. To jest model, w którym w większości kierunków mamy przynajmniej 160 godzin praktyk zawodowych. Jak wspomniałem, studenci już pierwszy, drugi rok, w zależności od programu studiów, na te praktyki idą i tam faktycznie zdobywają iście doświadczenie zawodowe i uczą się konkretnych prac, które za chwilę w tym zawodzie spotkają.
Te niecikanie praktyki większość czasu pochłaniają, czy też jednak część tylko?
Nie, to jest część czasu i zanim powiemy o praktykach, panie doktor, chciałbym uzupełnić to, co powiedział pan rektor. Słusznie zauważył, że mocno promujemy kształcenie praktyczne. Wymiarem tego kształcenia praktycznego jest to, że nasi pracownicy, nasi wykładowcy, a przynajmniej część z nich, to są praktycy, to są dyrektorzy, to są kierownicy, którzy też nie tylko pracują w tym zakładzie, ale docelowo zatrudniają potem naszych absolwentów. W związku z tym, kto lepiej przygotuje tego absolwenta, niżeli nie pracodawca. A są to przedstawiciele pracodawcy. Jeżeli chodzi o praktyki, mamy w cyklu kształcenia 960 godzin praktyk rozłożone na 4 semestry po 240 godzin. W związku z tym nie jest to aż tak dużo. Można to zrobić, naprawdę to nie jest takie straszne, a naprawdę dobrze przygotowuje do wybranego zawodu.
Myślę, że jeszcze warto zapytać pana rektora o prace badawcze i takie umowy z dużymi firmami wręcz, które państwo jako uczelnia podpisujecie. Czyli rozumiem, że to jest taki organizm, że nie da się tych poszczególnych elementów rozdzielić, jeśli chodzi o dobre funkcjonowanie uczelni.
Absolutnie, jest to wspólny mechanizm, symbioza, możemy tak to chyba określić. Jeżeli chodzi o te umowy, kontynuując, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku, w 2025, podpisaliśmy 43 nowe umowy o współpracę i przede wszystkim należy podkreślić, że są to umowy długofalowe, to nie są jednoroczne, tylko raczej kilkuletnie, ale tak jak pani wspomniała, nie na samych praktykach te umowy polegają. Staramy się też rozwijać w wielu innych zakresach. Organizujemy bardzo wiele wydarzeń z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedsiębiorstwami, które są w naszym regionie, od konferencji, sympozja. Też należy wspomnieć, że realizujemy zajęcia praktyczne w tych zakładach dla studentów. Tam nasi studenci też faktycznie chodzą. Ale aby ta współpraca faktycznie przebiegała w symbiozie i żeby nawiązać do tego, co pani powiedziała, czyli badań nauki, mamy na uczelni Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które jest takim mostem, połączeniem właśnie pomiędzy przedsiębiorstwami z naszego otoczenia, a naszą uczelnią. W ramach tego Centrum Innowacji i Transferu Technologii funkcjonuje nasz Laboratorium Badawcze Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej, Laboratorium Nowoczesnych Technologii Rolniczych, Pracownia Innowacji Społecznych oraz niedawno powołany Ośrodek Szkolenia Spawacze, gdzie przeprowadzamy certyfikowane szkolenia spawacze, więc to też się cieszy dość dużą popularnością na dzień dzisiejszy na naszej uczelni. Tym samym, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizujemy także wiele prac zleconych od dużych przedsiębiorstw, jeszcze nie będę wymieniał ich nazw. Faktycznie te prace zlecone realizujemy dla nich, ale prowadzimy też badania, przychodzą nas przedsiębiorcy z konkretnym problemem i ten problem staramy się im pomóc rozwiązać właśnie ze sprawą między innymi Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ale również nauczycieli akademickich, których mamy, warto podkreślić, jak wspominałem, już mamy praktyków, ale mamy też bardzo wysoko wykształconą kadrę wysokiej klasy specjalistów z wielu zakresów, nie tylko z tych, które tutaj wymieniłem. Jesteśmy bardzo przekrojową uczelnią, więc jesteśmy w stanie pomóc w wielu kierunkach. Faktycznie tych umów mamy podpisane dużo, ale nie tylko umów z otoczenia, myślę, że umów też z innymi uczelniami, współpracujemy z innymi uczelniami w badaniach naukowych.
Nawet zagranicznymi, co nie jest tajemnicą.
Tak, dokładnie, nawet z wieloma zagranicznymi uczelniami mamy podpisane umowy, organizujemy wspólne konferencje, wspólnie prowadzimy badania naukowe. Także ta współpraca jak najbardziej się rozwija i myślę, że dzięki takim działaniom dopiero ta nasza nazwa, te nauki stosowane, które są u nas w nazwie, nabiera tego konkretnego znaczenia, czyli mamy ten transfer, połączenie wiedzy i technologii przedsiębiorstw. I tu dużą przestrzeń właśnie widzimy w rozwoju nawet dalszej, jeszcze większej tej współpracy.
A więc nauki stosowane to nie jest określenie na wyrost, proszę państwa. Panie dziekanie, przyszedł ten moment.
Tak.
Co w zamian elektroniki i telekomunikacji? Myślę, że warto o tym powiedzieć, proszę państwa, gdyż na horyzoncie jest nowy kierunek w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
A w zasadzie nawet dwa kierunki, panie redaktor. Drodzy państwo, oczywistym jest to, że będziemy kiedyś kontynuować i rozwijać bezpieczeństwo wewnętrzne i tutaj myślimy powoli już o drugim stopniu, o studiach magisterskich z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, ale to troszeczkę w dalszej perspektywie. To, co nas czeka, to jest wynik takiego holistycznego spojrzenia na współczesną rzeczywistość. Mamy bezpieczeństwo, mamy logistykę i trzeciego elementu nam brakuje. I tym trzecim elementem będzie, i tu zwracam mocno uwagę na ten przedrostek E. E-administracja, czyli ta nowoczesna administracja. Drodzy państwo, proszę zwrócić uwagę, w jakim kierunku się rozwijamy, ile procesów administracyjnych przeniesionych jest do internetu, elementów zostało ucyfrowionych, ile jeszcze będzie ucyfrowionych. W związku z tym ta e-administracja jest potrzebna i będzie coraz bardziej potrzebna. No i po raz kolejny wracamy do tego, że odpowiadamy żywotnym potrzebom naszych pracodawców i naszego środowiska, dlatego właśnie e-administracja. Ja może uprzedzę troszeczkę to pytanie, a co ze sztuczną inteligencją, bo wszyscy tak mówimy, a zastąpić człowieka, tak. W pewnych działaniach tak, jeśli chodzi o wypełnianie jakichś prostych formularzy, być może tak. Ale jeżeli chodzi o cały proces administracyjny, no to ktoś z tą sztuczną inteligencją też musi pracować.
Och, panie dziekanie, ostatnie wydarzenia pokazały, że tak nie za bardzo ufajmy tej sztucznej inteligencji.
Dokładnie tak. Jestem daleki od takiego zaufania. Ale kontynuując, jeśli pani z tym pozwoli, to nie tylko administracja samorządowa i rządowa. To przecież są szpitale, to przecież są prywatne firmy, to są przedsiębiorstwa, to są nawet szkoły, gdzie ta administracja musi funkcjonować. Widzę tu olbrzymą przestrzeń, olbrzymi potencjał do rozwijania tego kierunku i myślę, że już od przyszłego roku akademickiego i właśnie od tego będziemy mogli zaprosić naszych kandydatów na e-administrację.
Czyli o szczegółach jeszcze mówić nie będziemy, tak? Bo jest na to czas, aby
jest na to czas, pracujemy nad tym, przygotowujemy dwa zakresy kształcenia, czyli projekty, mówiąc tak kolokwialnie, projekty w administracji publicznej, no i cyfrową administrację publiczną. Jeżeli chodzi o przedmioty, to jeszcze troszeczkę nie będę o tym mówił. W każdym razie mocno stawiamy na zajęcia warsztatowe z praktykami i jednym z takich proponowanych przedmiotów jest właśnie warsztat, gdzie rozwiązujemy określoną sytuację problemową, czy analizujemy cały proces administracyjny. W związku z tym po raz kolejny praktycznie, no i uzupełniamy to, czego być może no nie tyle nam brakowało, ale co jest takim elementem nowoczesnego, silnego państwa w XXI wieku.
Panie rektorze, i znów zapewne setki godzin rozmów i konsultacji z otoczeniem, tak? Z całym środowiskiem.
Tak, oczywiście, no prowadziliśmy konsultacje, wspomniał tutaj pan dziekan o Radzie Konsultacyjnej, którą mam na kierunku, to stamtąd tak naprawdę to jest dla nas ta informacja sprzężona, informacja zwrotna, o której już wspominałem i dzięki czemu możemy dostosować te programy studiów. Jak idzie nasz absolwent, czy do pracy, z którymi później się spotykamy, pracodawcami, czy nasz student na praktyki, tamten pracodawca widzi go w rzeczywistych warunkach pracy. Widzi, co można poprawić, co można rozwinąć, w czym jest bardzo dobrze i ewentualnie jakie kierunki możemy nowe otworzyć. Także tak, dokładnie te konsultacje zaowocowały pomysłem, aby rozwijać w tym kierunku filię w Mławie.
A nie obawiacie się panowie takiej oceny, że najprościej administrację jest wprowadzić, tak jako kierunek studiów? No bo w większości uczelni ta administracja funkcjonuje.
Pani redaktor, administrację? Być może tak, ale e-administrację już nie jest tak łatwo. W związku z tym stawiamy na nowoczesność, na ten nowy wymiar administracji i mamy nadzieję, że nam się to uda. Kiedy analizowaliśmy tutaj ofertę edukacyjną innych uczelni, to przyznam się, być może to przeoczyłem, ale nie zauważyłem tego prefiksu e-administracja. W związku z tym my idziemy w tym kierunku.
Czyli ten wyróżnik ciechanowskiej uczelni. No dobrze, to jeszcze o takich praktycznych momentach studiowania chciałabym zapytać o warunki, jakie teraz mają studenci w Mławie. Ostatnie wydarzenia związane z jubileuszem uczelni pokazały, jak bardzo uczelnia się rozwinęła, tak? Jak bardzo wzmocniła warunki do studiowania, panie rektorze.
Tak, rozwijamy cały czas nasze budynki, nie tylko budynki w Mławie, ale również te, które znajdują się na terenie Ciechanowa, czyli nasze te dwa wydziały. Warunki postaramy się poprawiać, warunki dla studentów, staramy się być jeszcze bardziej dostępni dla wszystkich. Ogromne plany rozwojowe, ale tutaj jeżeli chodzi o poprawę warunku dla studentów, warto wspomnieć, że realizujemy bardzo duży projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, sytuowany Równość w Akademii. Jest to projekt, który ma służyć dostosowaniu właśnie warunków infrastruktury dla studentów ze szczególnymi potrzebami, dla studentów z niepełnosprawnościami i tym samym przeprowadzamy monty budynków, dostosowujemy podjazdy, dostosowujemy infrastrukturę, jak chociażby windy, które montujemy, żeby studenci faktycznie, żebyśmy byli uczelnią otwartą i dostępną. Warto też podkreślić już, jeżeli mówimy o dostępności, już we wrześniu w ramach tego projektu będziemy organizowali konferencję właśnie dotyczącą równości wśród studentów, równości w akademii, tak jak też brzmi nasz projekt.
Pan profesor Rafał Górski wspomniał o planach rozwoju uczelni, a może byśmy spróbowali, panie rektorze, skonkretyzować, jakie w tej chwili uczelnia prowadzi rozmowy, jak państwo widzicie rozwój placówki?
Najważniejszym takim kierunkiem naszego rozwoju z pewnością jest dalsze wzmacnianie charakteru praktycznego kształcenia naszej uczelni i też to zostało zawarte w strategii naszej uczelni na kolejne lata, oczywiście po konsultacji z samorządami, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Czyli w praktyce oznacza to przede wszystkim rozwój nowoczesnych programów, studiów, kierunków, o których tutaj wspomniał pan dziekan, ale przede wszystkim odpowiadanie na te rzeczywiste potrzeby rynku, które występują w naszym regionie. I co bardzo istotne, te nasze plany rozwojowe nie są tylko zapisami w tej strategii, ale faktycznie przekładamy je w życie i już na ten moment realizujemy kilka projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Niedawno pozyskanym projektem, który realizujemy, jest wsparcie procesów dydaktycznych za pośrednictwem platformy Nawojka, w której organizujemy kursy asynchroniczne, dostępne cyfrowo. 4 kursy, które realizujemy, to jest wodór, paliwo przyszłości od historii do zastosowań, produkcja bezpiecznej żywności w warunkach rolnictwa zrównoważonego, zarządzanie czasem, planowanie i organizacja pracy oraz magazynowanie energii, technologii i perspektywy zastosowań. Myślę, że te kursy pokazują też różnorodność naszej uczelni. Widzimy, że jest tu przekrój od nauk typowo technicznych poprzez nauki przyrodnicze do nauk społecznych. Czyli dzięki temu jesteśmy w stanie wychodzić z ofertą edukacyjną poza takie tradycyjne ramy studiów i pozwolić również docierać do szerszej grona osób i umożliwić im tak naprawdę rozwijanie się przez całe życie. Drugim takim przedsięwzięciem, które realizujemy, jest projekt PanSIM Zawodowo na Zdrowo. To jest akurat projekt skierowany typowo do naszych pracowników i koncentruje się on na zwiększeniu odporności psychicznej, profilaktyce wypalenia zawodowego, ograniczeniu stresu oraz budowaniu takiego dobrego klimatu pracy i komunikacji, co również uważamy za bardzo ważny element rozwoju uczelni, ponieważ ta nowoczesna instytucja to nie tylko budynki, laboratoria, ale to przede wszystkim ludzie, tak jak wspomniałem, studenci, ale i również wszyscy nasi pracownicy.
No to potężny mechanizm, cała uczelnia. Każdy ma swoją rolę do spełnienia.
Każdy ma swój trybik, potężny mechanizm, o którym pani wspomniała i żeby to wszystko współgrało, żeby kształcenie było na bardzo wysokim poziomie, te wszystkie poziomy muszą ze sobą współpracować, czyli studenci, wykładowcy, władze wydziału, władze uczelni, administracja, czyli jest to wszystko ze sobą połączone. Skontynuując jeszcze, mamy 2 projekty, które są typowo kierowane do studentów. O pierwszym już wspomniałem, to jest Równość w Akademii, czyli ten o dostępności dla naszej uczelni, ulepszaniu infrastruktury na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, ale kontynuujemy również projekt realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PanSIM Razem do Dyplomu, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przedwczesnego porzucenia studiów przez studentów, czyli aktualnie określonego jako dropout. I tutaj również staramy się od początku przygotowywać studentów, żeby byli gotowi do tego, przyszłych już studentów wtedy, żeby byli gotowi do tego, co ich na tej uczelni czeka, żeby byli, jak to ładnie się mówi, zaopiekowani i żeby nie czuli się po prostu zagubieni, przekraczając mury naszej uczelni. Tak więc myślę, że te projekty pokazują, że rozwój naszej uczelni to nie są tylko współpraca z otoczeniem, która jest podstawą, ale również dbamy o studentów, dbamy o naszych pracowników i staramy się być w wielu zakresach elastyczni. Ja kończąc myślę, że warto podkreślić, że uczelnie naszego typu i również uczelnia nasza w Ciechanowie nie musi konkurować z dużymi uniwersytetami na ich warunkach. Nie musimy kopiować tego, co oni robią. Mamy tak naprawdę inną rolę i inne atuty. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która jest warta podkreślenia, jest to, że my jesteśmy blisko studenta, jesteśmy blisko otoczenia społeczno-gospodarczego, blisko przedsiębiorców i tym samym możemy bardzo szybko reagować na zmiany, które zachodzą w otoczeniu społeczno-gospodarczym i tym samym dostosować tych naszych absolwentów do wymagania tego rynku pracy. Dlatego myślę, że patrząc tak na przyszłość naszej uczelni, nie chodzi o rozwój tak naprawdę dla samego rozwoju. Chodzi o to, żeby stawać się uczelnią nie wiadomo jak ogromną, bo nie tędy uważam droga. Chodzi o to, żebyśmy byli uczelnią przede wszystkim potrzebną i nowoczesną. Potrzebną dla regionu, potrzebną dla studentów i dla pracodawców.
Panie profesorze, rozumiem, że to nie jest koniec, prawda, projektów. Zapewne państwo przygotowujecie kolejne, zabiegacie o środki na kolejne projekty. Myślę, że będzie w najbliższym czasie okazja, aby o tym również porozmawiać.
Tak. Aktualnie również mamy w rozpatrzeniu kilka wniosków projektowych, ale niedługo wiemy, że pojawią się nowe nabory, w których również planujemy startować.
Panie dziekanie, a z jakich regionów studenci najczęściej wybierają Mławę? Czy są to głównie mieszkańcy Mławy, czy też jednak tutaj całego regionu?
Oczywiście jesteśmy uczelnią regionalną, nikogo nie będzie dziwić, że najwięcej studentów mamy z Ciechanowa, z Mławy, z okolic, ale też powiat przasnyski, makowski, działdowski, pułtuski. Wydaje mi się, że naszymi mackami sięgamy coraz dalej, coraz więcej osób przychodzi do nas z innych terytoriów, a to tylko dlatego, że chyba jesteśmy dobrze, panie rektorze, w tym, co robimy i doceniani. Jeżeli mogę przytoczyć taką małą anegdotę, to czasem pytamy studentów, skąd się dowiedzieli o naszej uczelni, jak dotarli do naszej oferty edukacyjnej. I okazało się, że nawet sztuczna inteligencja podpowiedziała, że warunki na przykład na bezpieczeństwo są bardzo fajne i fajnie się tutaj studiuje.
Ja mam tylko nadzieję, że z naszych audycji również kandydaci czerpią tę wiedzę o uczelni, ponieważ jak państwo słyszycie, bardzo często rozmawiamy o działalności Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, a dzisiaj moimi państwa gośćmi byli doktor habilitowany inżynier Rafał Górski, profesor PANS, prorektor do spraw kształcenia i rozwoju. Dziękuję panie rektorze.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych PANS, filii w Mławie. Dziękuję panie dziekanie.
Dziękuję.
Czyli jeszcze chwileczkę oddechu, tak? I za chwilę panowie zaczynacie nowy rok akademicki.
Kontynuujemy jeszcze przednio. Jeszcze mamy aktualnie sesję jesienną, tak zwaną, więc nasi studenci już w blokach startowych na uczelni są.
Czyli
tak?
Praca ciągła.
Praca ciągła.
Nieustająca, a chyba możemy sobie życzyć, panie rektorze, żebyśmy byli tak dobrzy jak w poprzednim semestrze, a może nawet lepsi. I chyba są perspektywy, żeby tak było.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.